Chwała Panu.
Es ist immer noch sehr ungewohnt.
Ciągle jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego, by stać na konferencji przed tak niewieloma braćmi i siostrami.
Ale
tak jak mam nadzieję, zobaczymy, cokolwiek nas spotyka, nie jest niczym obcym. Znamy naszego Pana i mam nadzieję, że w tych dniach tej konferencji poznamy Go jeszcze bardziej i być może jeszcze inaczej Go poznamy, niż znaliśmy do tej pory. W streszczeniu jest napisane w punkcie A1 inne spojrzenie na Jezusa Chrystusa. Było to trochę trudne do sformułowania i na początku napisałem tam inny Chrystus. I wtedy brat zwrócił mi słusznie uwagę, że jest to przecież ten sam. I tak, to się zgadza. A jednak jest on inny, a przynajmniej ma on inną stronę. Już w objawieniu, w wersetach, które czytaliśmy, widzimy, że z jednej strony jest on lwem z Judy. I gdy na niego patrzymy, jest również barankiem pośród tronu. I jest ważne, ta jego strona, strona Pana, że on jest lwem, by to podkreślić. Jako baranek, który gładzi grzechy świata, jako takiego zna go chyba każdy z nas. W Dziejach Apostolskich 8:32 jest tutaj o Etiopczyku, który czytał w piśmie. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. Zazwyczaj w ten sposób wyobrażamy sobie tego baranka. Baranek, który bez buntu, bez sprzeciwu pozwolił się poprowadzić na rzeź. A gdy teraz patrzymy na tego Chrystusa w objawieniu, to ten baranek wygląda teraz zupełnie inaczej. W objawieniu nie widzimy Chrystusa, który by nie otworzył swoich ust. Ale gdy on mówi, jest to jak szum wielu wód. Czyli całkowicie inaczej. On otrzymuje tutaj w objawieniu 5 ten zwój, zwój pisma, którego pieczęcie muszą być zerwane, aby wprawić w ruch ten przebieg rzeczy, tak to sformułuję.
Johannes
a Jan prawdopodobnie jako takiego go jeszcze nie widział, mimo że w objawienia 1 czytamy, że Jan padł u jego stóp jak umarły i Pan powiedział mu: nie bój się. A tutaj jest ten baranek i on mówi: kto jest godzien, aby wziąć ten zwój pisma i otworzyć księgę? A jeden ze starców rzeczy do niego: nie płacz, zobacz. W niemieckim jest: nie płacz, zobacz. Te trzy słowa są decydujące w czasie tej konferencji. My naprawdę musimy widzieć, widzieć tego Pana. I dlatego nie potrzebujemy płakać, nie będziemy płakać, nie będziemy narzekać, będziemy widzieć tego Pana. I byłoby moim życzeniem, abyśmy widzieli tego Pana, jaki On naprawdę jest.
To
jest ten, który siedzi na tronie i który dzisiaj otwiera pieczęć i który przez cały czas, który jest, działa zgodnie z postanowieniem swojej woli. Widzieć tego Pana i widzieć to, co On czyni, do jakiego dzieła On nas powołał, albo przynajmniej do jakiego dzieła On chce nas powołać, abyśmy nie dali się odwieść przez nic, również nie przez te sytuacje, które są w świecie, przez te decyzje, które są podejmowane, przez wiadomości, które nas być może niepokoją i męczą. Ale my patrzymy na tego Pana i widzimy, jak on jednak ma wszystkie rzeczy w swoim ręku. Przez wszystkie ostatnie miesiące, przez te wszystkie miejsca w Biblii, które przeszliśmy, bardzo mocno sobie przypomniałem, w jakim dziele my dzisiaj jesteśmy. Przez całą historię Izraela, jak oni upadli, jak zostali uprowadzeni, jak byli w niewoli i jak powrócili, by budować drugą świątynię. Wszyscy wiemy, że jest to obraz tego, co my dzisiaj czynimy. Ale w pewien sposób ten obraz zobaczyłem na nowo. Oni powrócili z Babilonu. Wiemy o tym. Mam nadzieję, że znamy tę historię. To było w roku około 540 przed Chrystusem. Zbudowali ołtarz i położyli kamień pod budowę świątyni. To było w roku 535 przed Chrystusem. Chcę przeczytać werset z Ezrasza 3, jak oni to czynili, żebyśmy mieli pewne wrażenie, jak to wyglądało. Ezrasza 3, od 10. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury z trąbami, a lewici, synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski. 11. I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud znosił głośne okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast znosiło okrzyki radości, także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośne okrzyki, a głos ten słychać było daleko. Gdy to czytałem, to pomyślałem, że ja też należę do tych starszych. Tak sobie przypomniałem, jak to było, gdy przybyłem do kościoła. My naprawdę krzyczeliśmy, my naprawdę coś zobaczyliśmy. I w pewien sposób wezbrało we mnie takie uczucie. I oni wtedy położyli fundamenty. I w roku 516 świątynia była gotowa i to było też dobre, ale potem przez długi czas nie było nic więcej. I gdy czytamy księgę Ezrasza, to widzimy, że tam nie było nic więcej, że tam były ciosy za ciosami, ale widzimy, że tam minęło około 70 lat. 70 lat, o których niewiele pisze, prawie nic. Nic się więcej nie wydarzyło. Oni po prostu tam byli. Był zbudowany ołtarz, była zbudowana świątynia, ofiary i cała służba były ustanowione i to było 70 lat. Trzeba sobie to wyobrazić, jak Jeruzalem wyglądało. Przeczytam z Micheasza 3,12. Co mówi Pan? Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole. Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. O Jeruzalem po zniszczeniu przez Nebukadnesara tam z tej Jerozolimy nic wiele nie zostało. Tam praktycznie nikt nie mieszkał. Tam była świątynia, była służba świątynna i był ołtarz. I przypomniałem sobie obrazy ze Stuttgartu po II wojnie światowej. Obrazy kompletnie zrujnowanych domów. I jak ludzie wchodzili do piwnic i tam mieszkali w tych piwnicach razem z rodzinami. Ale większość mieszkała gdzieś poza miastem, gdzieś w kraju, wśród ludzi. Ale teraz Nehemiasz, niektórzy powrócili do Jeruzalemu i Nehemiasz pyta ich, jak to wygląda. I to było bardzo frustrujące, bardzo zniechęcające ich stan. Nawet Ezechiel mówił o nich, że są to mieszkańcy gruzów. Taki był wtedy ich stan. I oni byli zniechęceni. Z takim skutkiem, którą widzimy również u Ezrasza i Nehemiasza, że oni mieszkali w kraju i zmieszali się z narodami, z ludami. Nie chcę tutaj tak głęboko się zgłębiać, ale na przykład gdy czytamy Księgę Malachiasza, to jest ostatni prorok i potem jest długi czas, gdy nic więcej nie przychodzi. I tu widzimy, jak to ich serce po tych 70 latach, jak daleko to serce ludu było od Boga. I gdy się przygotowywałem, to tak myślałem, Panie, to nigdy nie może się nam przytrafić. To nie może się nam przytrafić. To jest takie ludzkie. Po ludzku jest to zrozumiałe. Ale nie może się nam to przytrafić. Raczej, siostry, nasze serce musi pozostać przy Panu i musi być jasne co do tego, jakiego mamy Pana, co On zamierza, co On dzisiaj robi. I nasze serce ma być płomienne dla Pana. To pomieszanie z ludami pociągnęło za sobą takie ochłodzone serce. Gdy czytamy w Malachiasza, to jest to zbyt frustrujące, ale czasami dobrze jest tak spojrzeć wstecz i tak sprawdzić swoje serce. Oni we wszystkim sprzeciwiali się Panu. Pan powiedział, zobaczcie, zrobiliście to i to i to. A wy mówicie, gdzie, jak to? Przecież nic nie zrobiliśmy. Na przykład Malachiasza, mówi on, Malachiasza 1,6,
ein Sohn soll den Vater ehren und so weiter. Und dann sagt er, wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht?
Spricht der Herr, Herr Ojca, a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem Ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wgardziliśmy Twoim imieniem? I on mówi jeszcze o ołtarzu. Wersety 12 i 13. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. To było pełne wzgardy. Oni już w ogóle nie doceniali sobie. Nie cenili sobie tego, co tam było. Być może nie wyglądało to już tak wspaniale, gdyż świątynia nie była tak piękna jak ta stara i jeszcze dookoła było zniszczone miasto. I w 13 wersecie mówi on, mówcie też, ach, jakiż to mozu, jakiż to mozu. I złościcie mnie, mówi Pan zastępów, i przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan. 14. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne.
Schlachtet aber dann für den Herrn ein Verdorbenes. Das ist eine Show.
To jest taki pokaz, taki show i my nie możemy tego robić. I widzimy to w Nowym Testamencie na przykładzie Ananiasza i Safiry. Nie możemy tak robić. Ważne jest to, żebyśmy byli szczerzy wobec Pana, szczerzy wobec braci i sióstr, a przede wszystkim szczerzy wobec siebie. Pan zna nasze serce i nie potrzebujemy robić przed Panem żadnego show, żadnego przedstawienia. I jeszcze, aby pokazać tą sytuację, przeczytam z Malachiasza 3:13 i 14:15. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, a wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie? Mówiliście tak. Próżna to rzecz służyć Bogu. Próżne, bez sensu. To nic mi nie da. Nie da mi żadnego zysku służyć Bogu. Próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej zuchwały za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. A Pan odpowiedział im potem, że nadejdzie dzień, gdzie będzie różnica między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. I wtedy zobaczycie. Rozróżnicie między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy. Nie chcę Was teraz przestraszyć tym, nie traktujcie tak tego, ale to pokazuje tylko, by zrozumieć ten stan, gdy oni zmieszali się z ludami dookoła ich. I Nehemiasz to usunął, to było bolesne, ale było konieczne. Malachiasz to jest ostatni prorok, który przychodzi, a potem przez 400 lat Bóg nic nie mówi do swojego ludu. Dopiero gdy Jezus przyszedł, wtedy było Słowo. I mam nadzieję, że nauczymy się zważać na siebie, jaki jest mój stan. Abyśmy przyszli do Pana i powiedzieli, Panie, jaki jest mój stan w Twoim świetle. Nie, że sami siebie będziemy badać, sprawdzać, nie to mam na myśli, ale byśmy patrzyli na siebie w świetle Pana i pytali, jaki jest mój stan. Stan, jakie jest moje serce? Czy ja Cię znam? Czy znam Twój zamiar? Czy moje serce płonie dla Twojego zamiaru? Chcemy patrzeć na tego Pana, który ma wszystkie rzeczy w swojej ręce. I teraz przejdźmy dalej. Mamy patrzeć na Pana i nie płakać. On jest królem, on jest kapłanem, on jest lwem. I on jest barankiem. I on został uczyniony Panem i Chrystusem. Hans Jürgen czytał już ten werset i chcę przeczytać jeszcze raz. Gdy apostołowie głosili, oni byli bardzo świadomi, jakiego mają Pana. Dzieje apostolskie 2 od 34. Rzekł Pan Panu memu, usiądź po prawicy mojej, aż położę u podnóżka stóp Twoich wszystkich moich wrogów. I przeczytajmy do tego jeszcze Hebrajczyków 1, 8 i 13. I to jest ten sam cytat o Synu. Gott
besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter der Geradheit ist deines Reiches Zepter.
Lecz to Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło Królestwa Twego. I 13. A do którego z aniołów powiedział kiedy, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. To jest ten Chrystus, który wstąpił. Nie inny, ale jednak w inny sposób. To jest człowiek, który przeszedł przez śmierć i zmartwychwstanie, który w niebo wstąpił, który usiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I tego Pana chcemy na nowo poznać jako tego, który kieruje wszystkimi rzeczami i działa zgodnie ze swoim zamiarem. My jesteśmy w Jego zamiarze. To jest dla mnie tak ważny punkt. My nie jesteśmy skazani na jakieś rzeczy bez nadziei, ale my współpracujemy z Panem w Jego zamiarze. I to jest ważne, aby Jego poznać jako takiego. On dzisiaj już nie jest niemym barankiem, ale czytamy w Objawieniu 17, jako porównanie do tego, przeczytajmy Objawienie 17, werset 14. Tu jest napisane, oni będą walczyć z barankiem.
Krieg führen mit dem Lamm.
Więc jest to taki waleczny baranek. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich. Bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. To jest zupełnie inny baranek, którego widzimy. To nie jest ten, który istniemy i stoi przed tym, który go skrzyże, ale on prowadzi tutaj wojnę. I jest też ktoś z nim. Powołani, wybrani. Myślę, że to nie jest żaden problem być powołanym. Nie jest żadnym problemem być wybranym, ale być może problemem jest być wiernymi. Musimy się tego nauczyć w tym czasie. Ci, którzy z nim idą, są powołani i wybrani oraz wierni. Panie Jezu, daj nam wierne serce. Ci, którzy z nim idą, są wierni. I on czyni swój zamiar. Przeczytajcie te wersety i nie tylko przeczytajcie, ale módlcie się też tymi wersetami. Efezjan 1:11. Ten, który działa, sprawuje wszystkie rzeczy zgodnie ze swoim postanowieniem, swojej woli. I jeszcze w Dziejach Apostolskich 4 jest to o modlitwie Kościoła. Oni się modlili i od wersetu 26
gegen den Herrn und seinen Christus, das ist noch ein Zitat aus Psalm 2.
Ist to Zitat Psalm 2.
Dann sagen sie, ja, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt.
I oni powiedzieli, od 26 wersetu, powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Czyli tutaj chodzi o Heroda, Poncjusza Piłata, z poganami i plemionami izraelskimi. Oni wszyscy się sprowadzili przeciw. Oni wszyscy się zebrali przeciwko jednemu i to było złe. Ale werset 28, po co oni się zgromadzili? Aby czynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, aby się stało. To jest ten punkt tutaj, werset 28. Oni wprawdzie byli przeciwko Panu, oni się zebrali przeciwko Niemu, ale to było tak przewidziane.
Nicht, dass das Tun derer, die hier aufgezählt sind, damit gerechtfertigt wäre. Das heißt,
i to nie oznacza, że aber dzieła tych ludzi, którzy się zebrali przeciwko, że to jest usprawiedliwione, ale oni wypełnili zamiar Pana.
So müssen wir den Herrn kennen,
i tak musimy poznać Pana.
Viele Dinge verstehen wir nicht.
Wielu rzeczy nie rozumiemy.
Petrus hat's nicht verstanden.
Piotr tego nie rozumiał. On powiedział, Panie, niech to Ci się nie przydarzy. On miał taką dobrą duszę. Znamy tą historię. Ale tutaj to był zamiar. To było postanowienie Pana. Czynić to, co Pan wcześniej postanowił. Musiało się to tak wydarzyć. Chcę jeszcze z Wami przeczytać parę wersetów, byśmy widzieli, jak Pan działa. Na przykład jest prorok Daniel, który służył u Nebukadnesara, a Nebukadnesar to w ogóle nie był miły człowiek. Ci, którzy nie postępowali tak, jak on chciał, jestem teraz w Księdze Daniela 2. Wtedy ci ludzie byli zabijani, koniec. A ich domy były zrównywane z ziemią. I on przychodzi do Nebukadnesara i mówi do niego Daniela 2:21. Daniel przychodzi i mówi, on zmienia, on, czyli Bóg, zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On utrąca królów i ustanawia królów. To tak jest to proste. I jeszcze Daniela 4:14. Również podobna sytuacja. Nebukadnesar miał sen.
soll ihm diesen auslegen.
I Daniel miał wyłożyć mu ten sen.
Im Beschluss der Wächter, das sind hier Engel, ist diese Botschaft zustande gekommen und der Spruch der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum
der Menschen. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad Królestwem Ludzkim, daje je komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. Wiecie, kto jest najniższy? Co sobie tutaj wyobrażacie, gdy to czytacie?
Mir ist ein anderer eingefallen, aber gucken wir mal nach, was dort steht.
Zobaczmy w Efezjan 3.
Mit dem Allergeringsten heißt da, von Paulus, ja.
O najmniejszym była mowa o Pawle, tak? Ale ja pomyślałem o Filipian 2.
Ab Vers 7, er entäußerte sich selbst, nahm eine Sklavengestalt an und wurde dem Menschen gleich. In der Erscheinung als ein
Mensch wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. On jest najniższy spośród ludzi i został ustanowiony ponad wszystkim i ponad wszystko. I tutaj to, co dotyczy Nebukadnesara, to jest też ciekawe, że już Jeremiasz prorokował o tym w Jeremiasza 27, dokładnie wersety 6 i 7, jest tam zapisane: otóż teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługi.
Und auch die Tiere des
Także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły.
Und alle Nationen werden
i będą mu służyć wszystkie narody, i jego synowi, i jego wnukowi,
bis die Zeit auch
aż nadejdzie czas także dla jego kraju, i ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie. I dokładnie tak się stało. To było za czasów Nebukadnesara. Już wtedy było to wiadome, że on będzie królem, jego syn i jego wnuk. A potem będzie koniec. Taki jest Pan. On ma to w swojej dłoni. I mamy znać tego Pana. Tego Pana i jego zamiar.
Nebukadnesar,
mimo tego, jak był wielki i straszny, jego koniec i koniec jego królestwa były już ustanowione. Wszystko to już było uregulowane. I tak się wydarzyło. To nie jest tylko tak, że to pisze tutaj w piśmie, w słowie, ale możemy przeczytać to także w historii. Teraz przeskoczę do Nowego Testamentu. Paweł w Atenach również głosił Ateńczykom o Bogu, który ustanawia czasy i granice. I gdy słuchamy wiadomości, gdy patrzymy na to, to naprawdę można się przestraszyć. Zwłaszcza w ostatnich latach tak wiele się zmieniło, że to jest niewiarygodne. To jest niemożliwe. Jest tak mało rzeczy, o których można powiedzieć, że zmieniło się to ku dobremu. Ale Pan ustanawia czasy, terminy i również granice ludów. I w przypowieściach teraz jest napisane, że On kieruje sercami ludów tak jak potokami wód. Przypowieści 21.1. Oni tego nie zauważają, a On nimi kieruje. Gdy przyjrzymy się historii Izraela jako ziemskiego narodu, to jestem ciągle pod wrażeniem. Nie chodzi o to, że jestem fanem Izraela, bo są tacy chrześcijanie, którzy są całkowicie skupieni na Izraelu, fokusowani na tym i nie o to mi chodzi, ale ta historia Izraela jest równoległa z historią Kościoła. Te kroki, które widzimy, tutaj chodzi o Kościół. Pan przychodzi po Kościół i Kościół musi się przygotować. A dodatkowym dziełem jest to wszystko inne, co się wydarza i my widzimy, co się wydarzy. To jest takie dodatkowe dzieło. I tu widzimy w Izraelu już 1600 lat przed Chrystusem, w piątej Mojżeszowej, tam było powiedziane, i sami możecie to już przeczytać, że Izrael zostanie zniszczony, miasto zostanie zniszczone i że oni będą przepędzeni. I potem, że oni znowu tam powrócą po wielu latach. To wszystko było już zapisane 1600 lat przed Chrystusem, a my jesteśmy około 3600 lat później i dokładnie tak to się wydarzyło. Nie chcę w to tak głęboko wchodzić, ale chcę, żebyśmy zobaczyli choć trochę, jak Pan pracuje jako lew na tym tronie, jak on działa, jak on wszystko ma w swojej dłoni. Piąta Mojżeszowa, 28, to jest ekstremalnie długi rozdział. Od wersetu 64 tutaj jest zapisane. I rozproszy Cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi. To się stało po roku 70. I będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia, ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy Twojej nogi. Lecz Pan da Ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie Twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będzie nocą i dniem. I nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił, oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił, oby już było rano, z powodu trwogi Twego serca, która Cię ogarnie i na widok tego, co będziesz oglądał Twymi oczyma. Przez całe te 2000 lat, a właściwie 1900 lat, przez cały ten czas Izrael nie miał spokoju. Oni wszędzie, gdziekolwiek byli, byli prześladowani. I oni wszędzie musieli obawiać się o swoje życie. Nie tylko, że zostali rozproszeni, ale wszędzie tam byli zawsze, zawsze, zawsze prześladowani. Dokładnie tak, jak to jest napisane. Jedno z prześladowań doprowadziło do tego, że pierwsi Żydzi powrócili w 1882 powracać do Jerozolimy i nawet kupować tam swoje ziemie, ale tam nie mieli swojego państwa. I potem nastała pierwsza wojna światowa. I po co ona była potrzebna? Bo wtedy kraj Izraela, wtedy w ogóle nie było kraju Izraela, była Palestyna. I ona wtedy leżała w Imperium Osmańskim. Było to państwo islamskie, gdzie panowało prawo islamskie. I potem nastąpiła pierwsza wojna światowa i Imperium Osmańskie zostało pobite. Imperium Osmańskie mogło się opowiedzieć po stronie Ententy albo po stronie Niemiec i oni opowiedzieli się po stronie Niemiec, gdyby oni... To by nie działało, gdyby oni opowiedzieli się po drugiej stronie, ale oni zostali pobici i Palestyna otrzymała mandat brytyjski. I były tam również trudności pomiędzy Arabami a Izraelitami i zostało to podzielone, możecie w historii doczytać, jak to było. Ale ciągle jeszcze nie było państwa i potem nastała jeszcze jedna wojna światowa, jeszcze gorsze prześladowanie, tak straszne, że powiedziano, że my musimy dać Żydom państwo. I w roku 1948 powstało państwo Izrael.
Wenn ihr es anguckt auf der Landkarte, drei
I gdy zobaczycie sobie na mapie, to tam są takie trzy plamy ziemi, z którymi nie można nic zacząć, ale w tych dniach, gdy zostało powołane, w tym dniu, w którym zostało powołane państwo Izrael, rozpoczęła się wojna i Izrael powiększył swoje terytorium. A potem wiemy, że w 1967 była wojna sześciodniowa i dalsza część ziemi doszła do tego. Wschodnia Jerozolima do tego doszła, to znaczy, że znowu Jerozolima przeszła całkowicie w ręce Izraela. I to jest koniec czasu pogan, o którym mówi Łukasza 21. I dlaczego wam to opowiadam? Ponieważ to jest zapisane i to się stało. Tak działa Pan. To jest lew z Judy. To jest baranek na tronie. To jest taka mała wycieczka w historię, ale to pokazuje, jak wszystko jest prowadzone przez Pana, aby dokładnie to się działo, co już zostało zapisane. I jako następstwo tego, co pokazałem, Pismo mówi, Paweł w Rzymian 13 mówi, że nie ma żadnej władzy jak tej, która jest od Boga. I to możemy potem widzieć. Oczywiście możemy mieć problemy z tymi wersetami, że o, ten zły człowiek to jest niemożliwe, ale Pismo to mówi, nie ma żadnej władzy jak tylko tej, którą daje Bóg. I każdy niech będzie poddany władzy tej, która jest nad nim.
Keine Obrigkeit außer von Gott.
13.1. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. To są mocne wersety. Można by nawet zwątpić w to, gdy patrzymy na niektóre głowy państw. Ale gdy patrzymy na Daniela, to widzimy człowieka, który był poddany władzy bez tego, że byłby w tym nieposłuszny Bogu. To, co było przeciwko Bogu, on tego nie czynił. I Pan również tak to prowadził, że to się udawało, że to dało rady. Również jego przyjaciele mieli być wrzuceni do pieca ognistego i gdy stali przed tym piecem, to powiedzieli do Nebukadnezara, nasz Bóg może nas uratować, ale jeśli tego nie uczyni, to również jest w porządku. Jeśli chce, jeśli zechce, to może to zrobić, a jeśli nie, to tak będzie. I oni zostali uratowani. A Daniel był poddanym Nebukadnezarowi we wszystkich rzeczach, a mimo to nigdy nie zaparł się Pana albo nigdy nie postępował przeciwko Panu. I to jest taki przykład, który mamy w Piśmie, który nam pokazuje, co to znaczy być poddanym władzom zwierzchnim, które są nam dane. I również Piotr mówi to w Tytusa 3 i jeszcze w 1 Piotra 3. I jako chrześcijanie nie potrzebujemy robić żadnej rewolucji, aby zmienić czasy. Ale możemy się modlić, bracia i siostry. Nie chcę teraz mówić o tym, bo będziemy jeszcze później się tym zajmować. Ale ten Pan, który wszystkim tym kieruje, on teraz przechadza się pomiędzy siedmioma kościołami, pomiędzy złotymi świecznikami w objawieniu, tak jak sobie to wyobrażacie. To objawienie jest o Kościele. I gdy patrzymy na objawienie 22:16, czytamy, ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. To jest słowo do zborów, do kościołów, bo Pan powiedział, chcę budować mój Kościół, a jego kościoły to są tym dzisiaj, przez co Pan chce dojść do panowania i które się też przygotowują jako Jego oblubienica. I Piotr powiedział, jeśli tak się stanie, to jakimiż ludźmi musimy być? A Pan oczyszcza dzisiaj złote świeczniki bez żadnego pomieszania. U Piotra widzimy, że czasami nie da się bez ognia, by to złoto było oczyszczone. Ale chodzi o to, by nas oczyszczać, by uczynić nas czystym złotem. Pan chce mieć złote świeczniki, pośród których on się przechadza. I w liście do Efezjan jest napisane, że my wzrastamy w Niego, jako w głowę, w Efezjan 4:15. Gdy kroczymy za Nim, gdy rozkoszujemy się Nim, gdy dzielimy się Nim, gdy cieszymy się Nim, gdy wzrastamy w życiu i ten wzrost ma pewien kierunek. Wzrastamy w głowę. Nie stajemy się duchowymi olbrzymami, ale przychodzimy do Niego, pod Niego, jako pod naszą głowę. Nigdy tego nie zapomnę. I bardziej wzrastam, tym bardziej zależny jestem od Niego jako od głowy. I w ten sposób możemy z Nim współpracować, że staniemy się Królestwem Kapłańskim, tak jak w Objawienia 1:6 i 5:10. On nas wykupił swoją krwią i uczynił z nas ród królewski i kapłanów, ponieważ Pan chce dojść do panowania. I jako taki Pan został On dany Kościołowi, jako głowa ponad wszystkim. To są bardzo, bardzo ważne wersety. Efezjan 1, od 20, od połowy 20, wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad, wysoko ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Musimy się nauczyć współpracować z tym Panem jako z głową Kościoła, ale również jako z głową ponad wszystkim, danego Kościołowi ponad wszystkim. I wraz z Nim mamy współpracować. Jego widzieć, tego lwa widzieć, który dzisiaj wszystkim kieruje, który wszystko ma w swojej dłoni i który jest ponad wszystkim, który jest ponad wszelką władzą, przed wszelką mocą. On był najniższym i on został ustanowiony ponad wszystkim i chce, abyśmy wraz z nim współpracowali jako Kościół. Czyż to nie jest potężne, bracia i siostry? Potrzebujemy tego spojrzenia, szczególnie w zgromadzeniu modlitewnym, aby nie przychodzić i nie płakać, ale aby z nim współpracować. Nie tylko byśmy modlili się o nasze troski, o nasze potrzeby, oczywiście to też, ale Pan chce, abyśmy coś poruszyli, abyśmy prowadzili naprzód Jego zamiar. Nie mamy czekać i być sfrustrowani, że nic się nie dzieje, że się to nie opłaca, ale mamy pracować wraz z Nim, w modlitwie, współpracować i wierzyć, że Pan to również wykona, Pan działa. Bo to jest modlitwa o Jego zamiar. To nie jest modlitwa o coś, o cokolwiek. To nie jest modlitwa o poprawę świata. Być może to jest takie prowokujące, ale powiem to mimo wszystko. Nie módlmy się o to, by się klimat znowu polepszył, bo klimat za naszych czasów się już nie polepszy. Człowiek, którego teraz mamy, nie da rady. To, co dzisiaj człowiek czyni, to on niszczy ziemię. Można to tak punktowo troszkę poprawić, ale aby naprawdę było dobrze, to Pan to uczyni, gdy On przyjdzie. Uwierzcie mi w to. Im szybciej Pan przyjdzie, tym szybciej się klimat polepszy. Nie potrzebujemy chodzić na demonstracje. Jest o wiele ważniejsze, by modlić się z Nim o Jego zamiar, w Jego zamiarze i znać Go jako Tego, który dzisiaj naprawdę wszystkim kieruje, który ma wszystko w swojej dłoni i my z nim współpracujemy. I list do Hebrajczyków mówi, że my staliśmy się partnerami, tak jak w interesach, partnerami w interesach Chrystusa. Powinniśmy wiedzieć, jak to jest, jak to się odbywa, ta współpraca z tym Chrystusem. Miejmy to spojrzenie. Dojdźmy do tego i zobaczmy tego lwa. I nasza modlitwa, bracia i siostry, zmieni się. On jest lwem, lwem z Judy. I on jest również barankiem na tronie. Oczywiście na wieki. Zbawienie pozostanie na wieki. On pozostanie barankiem. Aż na wieki. Ale on jest również lwem.